Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Magda Świerczyńska-Dolot, dobry wieczór Państwu. Za kilka dni, 2 kwietnia, przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń właśnie związanych ze spektrum autyzmu. Organizatorzy dbają o to, aby w większości państw i miast w tym dniu najważniejsze budynki zostały podświetlone na niebiesko. Akcja ta nazywa się Light It Up Blue i ma na celu ukazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi na autyzm oraz ich rodzinami. Dlatego dzisiaj spotkamy się ze Stowarzyszeniem Nasz Autyzm z Pruszcza Gdańskiego i porozmawiamy o terapii dzieci z autyzmem. Ania Sak jest mamą 12-letniego Szymona, który diagnozę autyzmu usłyszał mając 4 lata.
No i w pierwszej chwili oczywiście to była panika, bo nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy ja czułam się przede wszystkim bardzo samotna, bo też tylko powiedziano nam, że po prostu tak będzie nam trudniej. Szymon ma autyzm, należy rozpocząć terapię i właściwie mamy szukać na własną rękę, dlatego że nie mieszkamy w odpowiednim miejscu i nie możemy skorzystać z tej poradni, w której był diagnozowany. No i należało zacząć szukać samemu. Na początku zaczęliśmy szukać placówki, która przyjęłaby Szymona. Ja mieszkam w Kowalach, w Kolbudach, niestety nie było to możliwe w tamtym momencie. Otrzymałam sygnał, że będzie tworzona nowa grupa w przedszkolu specjalnym w Gdańsku i rzeczywiście tam Szymon dostał się do takiej popołudniowej grupy i 4 godziny dziennie tam przyjeżdżał. Dodatkowo mieliśmy jeszcze zajęcia logopedyczne w poradni pedagogicznej w Pruszczu Gdańsku. Ponieważ Szymon jeździł tam na popołudniu, to mogliśmy do południa przyjeżdżać 2 razy w tygodniu na takie zajęcia. Potem się okazało, że możemy skorzystać również ze specjalistycznych usług opiekuńczych i pani terapeutka 3 razy w tygodniu przyjeżdżała do nas do domu i uczyła Szymona tego, jak powinien postępować, jak ma funkcjonować, jak może się uspokoić, jak może się skoncentrować, chociaż początki były bardzo trudne. Wtedy Szymon dopiero zaczynał mówić, bo miał taki moment, gdzie ta mowa przestała się rozwijać, zatrzymał się na kilkudziesięciu słowach i nie budował zdań. Właściwie to ten moment, kiedy zaczęła się terapia, to też Szymon wykazał taką wolę i ochotę do tego, żeby nauczyć się następnych słów. No i właściwie chodziło o to, żeby ta mowa się rozwijała i żeby również z tym rozwojem mowy rozwijały się inne potrzebne rzeczy.
Szymon brał udział w terapii behawioralnej, czyli takiej, która skupia się na zachowaniu dziecka.
Metoda behawioralna, czyli stosowana analiza zachowania, najogólniej rzecz ujmując, polega na wzmacnianiu zachowań pożądanych, redukowaniu zachowań niepożądanych.
Emilia Nowakowska, oligofrenopedagog.
Najważniejsze w tej metodzie jest zbudowanie dobrego systemu motywacyjnego od razu na początku terapii, bo to jest w ogóle podstawa do podejmowania wszelakich działań i w ogóle pracy z dzieckiem, poznanie jego deficytów rozwojowych, ale i określenie mocnych stron. Zachowania deficytowe to takie zachowania, które wymagają pracy. To znaczy uczeń z autyzmem nie posiada pewnych umiejętności, które posiada rówieśnik w normie rozwojowej. Ja zaczęłam pracę z Mikołajem w klasie pierwszej. Kiedy uczeń przybywa do placówki właśnie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, na początku następuje analiza tego orzeczenia, obserwacja pedagogiczna, taka diagnoza, wielospecjalistyczna diagnoza pedagogiczna. Dyrektor szkoły powołuje zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który poprzez obserwację, z wykorzystaniem obserwacji i na podstawie tego orzeczenia konstruuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W tym programie zawarte są cele działań, formy pomocy, które uczeń otrzymuje w szkole. Są to na przykład godziny wspomagania w klasie, są to zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, wszelkie wyrównawcze z określonych przedmiotów, logopedyczne. korekcyjno-kompensacyjne, jeżeli jest taka potrzeba. Tutaj praca odbywała się tak naprawdę równolegle w wielu sferach funkcjonowania i społecznego, i emocjonalnego, bo ważna jest również ta odporność emocjonalna. Tak, jeżeli uczeń ma przyjść do tablicy, to musi podążać za tokiem lekcji, słyszeć polecenie kierowane do niego, wstać, podejść, tak, musi też mieć jakby tutaj odporność emocjonalną, która pozwoli mu na podjęcie tej aktywności i rozwiązanie w spokoju zadania, prawda? Więc tutaj takie proste czynności tak naprawdę w klasie wiążą się z szeregiem takich działań terapeutycznych, które trzeba podejmować. Praca nad tymi zachowaniami odbywa się równolegle w wielu sferach.
Zasada jest prosta. Dziecko z autyzmem musi być w ciągłej terapii, bo bez terapii może stracić umiejętności, które zdobyło już wcześniej. Terapia zmienia się jednak z czasem wraz z umiejętnościami dziecka. Wtedy trzeba zmieniać metody, środki, aby dziecko mogło iść do przodu, aby mogło się rozwijać.
Ale niestety zdarzają się też regresy, to czego rodzice boją się najbardziej, czyli momenty, w których dziecko traci to, co już zdobyło.
Katarzyna Rynkiewicz-Kajewska, mama Mikołaja.
I takie momenty mogą być związane z jakąś chorobą dziecka, które przebywa. Czasami jest to okres dojrzewania, gdzie nam neurolog już powiedział, że może na przykład rozwinąć się epilepsja, która jest bardzo częsta u dzieci z autyzmem, więc musimy na to uważać. Czasami ten regres jest w ogóle jakby, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czym jest spowodowany. I tych momentów chyba rodzice boją się najbardziej. No, ale terapia jest tak naprawdę najważniejsza, więc terapia trwa od momentu diagnozy w zasadzie aż do dorosłości, a czasami wręcz do końca życia, bo dorośli z autyzmem, którzy nie są samodzielni, też są jakby w jakiejś formie terapii, w warsztatach terapii zajęciowej, więc oni też są objęci taką pomocą terapeutyczną. Najlepiej jest, jeśli dziecko osiągnie jakiś poziom samodzielności, tak? Dojdziemy do momentu, w którym ta terapia tak naprawdę nie jest już potrzebna w takiej formie, że on musi, nie wiem, codziennie 2 godziny czy 3 razy w tygodniu siedzieć przy stoliku albo wykonywać jakieś działania, tylko jeżeli ta terapia odbywa się już w takiej formie bardzo naturalnej, po prostu w życiu, kiedy mu się przypomina pewne zasady i to jest taki cel, do którego myślę każdy rodzic chciałby dojść tak naprawdę.
Mikołaj otrzymał diagnozę szybko, bo jak miał 14 miesięcy. Rozpoczął więc także terapię behawioralną jak Szymon. 5 razy w tygodniu, po 5 godzin dziennie. Około 4 roku życia chłopiec powiedział pierwsze słowo.
Akurat tak się fajnie złożyło, że Mikołaj dzisiaj jest samodzielny, więc jest dzieckiem, u którego terapia behawioralna zadziałała i ja jako mama jestem wielką zwolenniczką terapii behawioralnej, bo to się udało, ale to, że się udało mojego dziecka, nie znaczy, że się udało innego i tu musimy mieć tą pełną świadomość. Były trudne momenty, kiedy pojawiały się zachowania, których wcześniej nie było, na przykład tiki nerwowe, które pojawiły się nagle gdzieś chyba około 9 roku życia i były tak mocne, że nawet neurolog podejrzewał epilepsję, więc to wyglądało trochę jak atak epileptyczny i to na razie się wycofało, ale pojawiły się różne takie chrząkania, których on nie jest w stanie kontrolować. Wszystko się rozwija bardzo fajnie, a nagle przychodzi taki moment, że pojawia się nowy objaw jakiś, którego my wcześniej nie znaliśmy, z którym znowu trzeba jakoś walczyć terapeutycznie, dlatego że generalnie walczymy z tym, co społecznie nie jest akceptowane. Więc jeżeli to jest chrząkanie, no normalnie człowiek, który chodzi po ulicy, czy siedzi, z kimś rozmawia, no nie chrząka wtedy. Więc staramy się to wyciszać i wycofywać takie reakcje. No oprócz tego Mikołaj miał też inne terapie, czyli chodził do logopedy, do neurologopedy, zrobiliśmy to Matisa. Nie miał metody krakowskiej, bo ja jej po prostu nie znałam wtedy.
To poznajmy ją teraz.
Sama metoda krakowska jakby dąży do tego, żeby kształtować, programować język u dziecka.
Joanna Piszczatowska, logopeda wczesnej interwencji, prowadzi terapię neurobiologiczną zwaną metodą krakowską.
Żeby dziecko miało możliwość intencjonalnego komunikowania się z otoczeniem, żeby rozumiało mimikę swojego rodzica, swojego terapeuty, żeby potrafiło zrozumieć mechanizmy społeczne, tak? Dlatego że jeżeli nie ma intencji w komunikacji, to nie będzie tej intencji również w funkcjonowaniu społecznym. Dziecko nie zrozumie tego, dlaczego zachodzą pewne mechanizmy, dlaczego możemy wyodrębniać różnego rodzaju kategorie, dlaczego następuje przyczyna i skutek. Jakby no nie zrozumie tego. Metoda krakowska dąży do tego, żeby to wszystko ładnie usystematyzować, Przychodzą do mnie dzieci tak naprawdę jeszcze przed diagnozą. Z uwagi na to, że zajmuję się bardzo malutkimi dziećmi, od noworodka, które jakby wykazują różnego rodzaju problemy już podczas pobierania pokarmu. To są dzieci z grup ryzyka tak zwanych. Dzieci z trudnych porodów, z trudnych ciąż, które mają obciążone wywiady okołoporodowe. Te dzieci trafiają do mnie około pierwszego roku życia ponownie, ponieważ nie rozwija się mowa. Tak? Te dzieci nie mają diagnozy jeszcze. Rodzice nie wiedzą, dlaczego ta mowa się nie rozwija. Dlaczego mamy nie są w stanie usłyszeć słowa mama. Dlaczego nie wyciągają rąk, dlaczego nie pokazują, nie wodzą wzrokiem. My, logopedzi wczesnej interwencji, często kierujemy tych rodziców dalej. Nie sugerujemy, natomiast w bardzo wielu przypadkach ci rodzice wracają z diagnozą i wtedy zaczynamy terapię. Jedną z tych form jest właśnie metoda krakowska, metoda neurobiologiczna, która właściwie polega na kształtowaniu tego systemu językowego.
Jest jeszcze metoda Tomatisa, czyli treningu słuchowego.
Generalnie treningi słuchowe, czy też treningi zaburzeń przetwarzania słuchowego obecnie są chyba najbardziej popularną metodą wspomagającą terapię dzieci ze spektrum autyzmu.
Ewa Czeszejko-Sochacka, neurologopeda.
Postępy obserwuję u dzieciaków ze spektrum autyzmu, ale też jest to na tyle fajna metoda, ponieważ tutaj bazujemy na neuroplastyczności mózgu. W związku z tym oddzielamy też między innymi proces słyszenia od słuchania, bo możemy prawidłowo słyszeć, natomiast nieprawidłowo możemy interpretować te bodźce. W związku z tym, że nasze dzieciaki z reguły początkowo, jeżeli jest stawiana diagnoza, wiadomo, że nie reagują na dźwięki, nie reagują na swoje imię, więc bardzo często poradnie kierują te dzieci do poradni dla dzieci głuchych w celu zrobienia badań słuchu. Oczywiście słuch wychodzi prawidłowo, natomiast różnice w funkcjonowaniu tego słuchania, czyli umiejętności przetwarzania tych bodźców, są widoczne w kolejnych testach, czyli naszych, czyli w testach zaburzeń przetwarzania słuchowego. I większość dzieci ze spektrum autyzmu takie zaburzenia prezentuje. W związku z tym dawkujemy im w oparciu o muzykę Mozarta, chorały gregoriańskie, jak i własny głos, dawkujemy im w formie takiej terapii różnego rodzaju dźwięki. Te dźwięki są troszeczkę zmieniane pod wpływem badań przetwarzania słuchowego. Jesteśmy w stanie wyłuskać te parametry, których dzieciom brakuje. I te parametry staramy się też dodać w tym materiale dźwiękowym. My go modyfikujemy i na zasadzie różnych parametrów, które możemy ustawić, jesteśmy w stanie ten proces terapeutyczny tak ułożyć, że przetwarzanie słuchowe u dzieci ulega bardzo dużej poprawie.
Posłużmy się przykładem.
Jeden chłopczyk przyjechał do nas ze Szwecji. Otrzymał w Szwecji diagnozę autyzm w stopniu ciężkim. Jasiu miał wówczas 3,5 roku chyba, o ile się nie mylę. Jasiu był osobą niemówiącą, bez kontaktu wzrokowego, prezentował mnóstwo różnych zachowań agresywnych i autoagresywnych. Każde wyjście z pomieszczenia było dla niego wielką traumą. W związku z tym przejście na przykład 20 metrów do naszego gabinetu z hotelu, który mieścił się obok, graniczył z cudem. Trwało to godzinę, ponieważ każdy krok do przodu stwarzał mu ogromny problem. Jasiu też miał bardzo, bardzo duże problemy z dźwiękami. Była ogromna nadwrażliwość słuchowa i Jasiu generalnie nie współpracował. Wiadomo, kontaktu wzrokowego nie było, ciężki autyzm zdiagnozowany, ale spróbowaliśmy zrobić diagnozę zaburzenia przetwarzania słuchowego i wyszło ono oczywiście bardzo źle. Jasiu miał tak dużą nadwrażliwość słuchową, że w domu rodzice nie mogli nawet wody zagotować w czajniku, bo przeszkadzał mu dźwięk wydobywającej się pary. I ułożyliśmy tak treningi słuchowe, ponieważ mama nie za bardzo była zadowolona z terapii, którą zaproponowano jej w Szwecji. Jasiu po pierwszych 2 dniach był w stanie przejść obok karetki, która miała włączony sygnał, po czym otrzymałam telefon, że pani Ewo, ale coś się stało, bo Jasiu nie zatyka uszu i nie krzyczy, a karetka pogotowia jest na sygnale. Jasiu miał tak duże zaburzenie przetwarzania słuchowego, że prezentował pełne spektrum autyzmu. Natomiast przy zaburzeniach przetwarzania słuchowego też trzeba pamiętać, że takie objawy można obserwować. Jasiu nie miał autyzmu. Jasiu był po prostu źle zdiagnozowany. Ale takich dzieci w ciągu 2 lat mieliśmy 2. I to była tylko dwójka, która do nas trafiła. Natomiast gdyby tak pochylono się troszeczkę bardziej nad naszymi dzieciakami i rzeczywiście wnikliwie można by było je poobserwować, gdyby ten czas diagnostyczny w poradniach był też troszeczkę dłuższy. Też trzeba pamiętać o tym, że jest taka stygmatyzacja, tak? W momencie, kiedy do placówki masowej, licznej, takie dziecko uczęszcza, dyrektor czy też nauczyciele otrzymują wynik orzeczenia z wynikiem autyzm. I w związku z tym będą z nim pracować jak z dzieckiem autystycznym, ponieważ bardzo często zdarza się, że są tak jakby osoby oczywiście przygotowane do pracy z tymi dziećmi, ale jeżeli ta diagnoza nie jest właściwa, to może inne metody trzeba było by podjąć w tej pracy. Tak się niestety czasami też jeszcze zdarza u nas.
Jak mówi Katarzyna Rynkiewicz-Hajewska, po diagnozie rodzice zostają najczęściej sami, ze swoimi emocjami, zagubieni, nie wiedzą, jaką terapię wybrać, do kogo się udać.
Wszyscy mówią o konieczności terapii, o tym, jak bardzo ważna jest, żeby ta terapia była do 5 roku życia, bo dziecko wtedy najlepiej chłonie i najwięcej jesteśmy w stanie zrobić, a tak naprawdę nikt nam nie mówi, jaka terapia. Tych terapii jest tak dużo, że rodzic w którymś momencie zaczyna się gubić. Tutaj metoda krakowska, tu terapia behawioralna, tu Tomatis, tu jakieś takie w ogóle nowoczesne metody, które przychodzą z zachodu jako nowinki, formy diet, jakieś witaminy, których nie ma w Polsce, które się sprowadza z zagranicy i rodzic tak naprawdę w którymś momencie znajduje się w takiej matni. Tak? Jeden mówi, że ta terapia jest dobra, drugi, że ta. I teraz jaka terapia będzie odpowiednia dla mojego dziecka? I tak naprawdę nie ma złotego środka. Każde dziecko jest inne i każde dziecko zareaguje na inny rodzaj terapii. I teraz ważne jest, żeby w odpowiednim momencie znaleźć tą terapię, która dla mojego dziecka okaże się najlepsza. I to jeszcze znaleźć się w miarę szybko, póki on nie osiągnie tego wieku, kiedy powinien w tej terapii być. I to chyba jest tak naprawdę najtrudniejsze dla rodziców.
I wtedy pojawia się pytanie, która metoda jest najlepsza dla mojego dziecka, ale skąd rodzic ma to wiedzieć?
To się robi metodą prób i błędów, to znaczy zaczyna się pracę z dzieckiem i widzi się, tak? Jeśli to jest metoda behawioralna, to widzimy na przykład, że dziecko nie reaguje, to jest tydzień, dwa, miesiąc, dwa i nie ma żadnych postępów i wtedy następuje pytanie, może inaczej. Czasami terapeuci mówią rodzicowi, że musimy jeszcze poczekać, ale to jest trudne czekać, kiedy człowiek ma w głowie, że ten czas mija, do tego 5 roku życia muszę coś zrobić, tak? Bo potem co? No właśnie, też wydaje mi się, że trochę za bardzo nam się wbija do głowy rodzicom ten 5 rok życia, bo to powoduje u nas tak wielką frustrację i tak wielką depresję czasami, kiedy nie udaje się zrobić z dzieckiem, że nam się wydaje, że to co? Później już nic. Więc myślę, że my musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że jak nie uda się do 5 roku życia osiągnąć jakiejś samodzielności dziecka, to teraz musimy usiąść płakać, bo się nie udało, tak? Tylko musimy dalej jakby pracować małymi krokami. Może dziecko potrzebuje więcej czasu, może jeszcze inną metodę musimy zastosować, ale myślę, że musimy do tego podejść spokojnie. Tak, żeby też nie doprowadzić u siebie do jakiejś formy frustracji czy depresji, bo to też nie o to chodzi. Zdesperowana mama to dziecko, które jakby też może być sfrustrowane i zdesperowane. Więc to dziecko musi czuć, że ta mama jest mamą szczęśliwą. I ja myślę, że to jest takie chyba najcięższe tak naprawdę w roli rodzica. Patrzenie na to dziecko i cały czas czekanie na to, że nastąpi ten przełom.
Bardzo często rodzice do nas przychodzą zagubieni, ale już bardzo mocno oczytani. Wpadają w taką gonitwę za różnymi rzeczami, które z całą pewnością pomogą. Natomiast nie ma takich osób, a uważam, że takie osoby powinny być przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, chociażby państwowych, które w pewnym momencie powiedzą stop, usiądźmy i omówmy sobie, co po kolei należałoby zrobić, tak? Ponieważ rodzice też często trzymają się różnych rzeczy, które na dany moment nie są dobre. Chwytają się w pierwszej kolejności oczywiście i diet, i różnych stymulacji, które raczej związane są z biomedycznym leczeniem. Natomiast nikt nie pomaga ułożyć tak jakby harmonogramu pracy, tak? Zaplanować sobie, co po kolei zrobić, żeby nie wrzucać dziecka we wszystko naraz. trafiały do nas dzieciaki, które po otrzymaniu diagnozy przez pierwszych kilka lat, w związku z tym, że oczywiście jest to też duży stres dla rodziny i bardzo często nie mają pomocy i też takiego zrozumienia gdzieś na zewnątrz, wśród swoich przyjaciół. Każdy próbuje pomóc, oni się łapią wszystkiego i mieliśmy na przykład dzieci, które były po elektrostymulacjach, terapii czaszkowo-krzyżowej, jednocześnie była włączona terapia behawioralna, wszystko naraz. I dzieci były bardzo mocno zmęczone. Zmęczone, przepracowane, przestymulowane, bo w autyzmie trzeba też pamiętać o tym, że tą ilość bodźców trzeba dozować. Jeżeli będzie za duża ilość tych bodźców, to niestety dzieci nie ogarną tego, tak? Mózg jest w stanie pracować tylko wówczas, kiedy jest wypoczęty. Jeżeli będzie zbyt mocno zmęczony, nie przyjmuje żadnej dawki kolejnych, nie wiem, stymulacji, terapii. Każde potrzebuje innego harmonogramu pracy. Są dzieciaki, które trafiają w takiej sytuacji, gdzie już naprawdę ta dieta jest tak uboga, że nawet nie mają siły pracować. Więc to jest pierwszoplanowy problem, który należałoby w jakiś sposób chociażby przepracować w minimalnym stopniu.
Rodzicom, którzy właśnie otrzymali diagnozę swojego dziecka, tym zagubionym, pełnym niechcianych emocji, ale także tym, których dzieci są już w terapii, pomaga Stowarzyszenie Nasz Autyzm.
Stowarzyszenie Nasz Autyzm zostało założone w zasadzie przez rodziców, którzy współpracują z terapeutami, tak? Ponieważ terapeuci współpracują z nami. I my, jako rodzice, jakby pierwszym naszym celem było wsparcie wszystkich rodzin, które dowiadują się o tym, że jest dziecko z autyzmem. Po pierwsze, chcemy wyznaczać taką ścieżkę, to znaczy chcemy mówić rodzicom, jak wyglądała nasza droga i co mogą zrobić po kolei. Często omawiamy różne formy terapii, bo rodzice się w tym trochę gubią, ponieważ mamy rodziców, których dzieci są akurat w różnych formach terapii i oni mówią o plusach, minusach, o tym, jak u nich to podziałało, ewentualnie co nie działało. Ale też, co jest dla nas bardzo istotne, oprócz tego, że staramy się mówić o terapiach, o naszych dzieciach, my staramy się też faktycznie żyć, tak? Czyli organizujemy różnego typu wycieczki, zabawy mikołajkowe, jakieś noworoczne, spływy kajakowe, aquapark, wyjazdy do wioski indiańskiej. Tego jest naprawdę mnóstwo, bo chodzi o to, żeby te dzieciaki też jakby, żeby całe rodziny żyły, tak? I razem się integrowały, razem się bawiły, a nie tylko myślały o kolejnych formach terapii i o tym, co dalej. O tym, jak ze szkołą, tak? Bo szkoła to jest kolejny problem, tak? Znalezienie szkoły. Ale chodzi o to, żeby znaleźć ten taki czas, kiedy my po prostu się bawimy, kiedy nikogo nie dziwi zachowanie naszego dziecka. Wyjeżdżamy grupą i te dzieci mogą się zachowywać naprawdę jak chcą i dla nas to jest normalne. Także nawet specjalne pokazy w kinie, tylko dla naszych dzieci i dla naszych rodzin, gdzie jeżeli to dziecko wyjdzie i biega po kinie, to też nikogo to nie dziwi. Ci rodzice mogą przestać się denerwować, że ktoś ich oceni jako złych rodziców, którzy nie potrafili wychować dziecka, tylko po prostu usiąść, integrować się z rodzeństwem, z innymi rodzicami, tak żeby po prostu się bawić w tym momencie.
To nas też cieszy, że rodzice po raz pierwszy są z nami, na przykład w kinie, albo w teatrze, na pokazie dla nas, albo właśnie płyniemy kajakami, specjalną wyprawą nad morze. I to jest niesamowite i cieszy nas, organizatorów, ale cieszy przede wszystkim też tych rodziców, bo oni sobie na początku nie wyobrażają, że to w ogóle może się wydarzyć. Najpierw jest takie wahanie, ale czy nam się uda, ale czy my wsiądziemy? Mówimy, spróbujcie, no najwyżej, trudno, nie uda się, spróbujecie innym razem albo stwierdzicie, że to właśnie nie jest dla Was. Ale nagle okazało się, że nawet jeżeli dla naszych dzieci Trójmiasto oferuje mnóstwo pomocy, to brakuje tej pomocy właśnie dla rodziców. I ci rodzice są zagubieni i nie wiedzą, co zrobić. I dlatego chcemy, żeby przychodzili do nas i my chcemy im pomagać.
Terapia dziecka z autyzmem w placówce to jedno. Pozostaje jeszcze praca z dzieckiem w domu.
Wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby rodzic, jeżeli już znajdzie terapeutę, żeby w pełni mu zaufał. Jeżeli wybieramy już terapeutę, to naprawdę uwierzmy, że ten terapeuta robi wszystko, co jest najlepsze dla naszego dziecka. I chodzi o to, żeby ten proces terapeutyczny, który terapeuta zaplanuje sobie, tak, przedstawi nam w jakiejś formie, tak, co on chce osiągnąć i jakimi metodami, to uwierzmy, że to jest właściwy proces i włączmy się w niego. To znaczy, jeżeli dziecko jest nagradzane za coś albo pracuje terapeuta w konkretny sposób w czasie terapii, to zróbmy to też w domu z dzieckiem. Tak? Jeśli terapeuta nas prosi, żeby na przykład, nie wiem, w pewien sposób nie nagradzać dziecka za coś, albo żeby wręcz jakby wspomagać każdy moment, kiedy, nie wiem, dziecko się odezwie, nawet jeśli to nie będzie wyraz, to będzie cokolwiek, ale wiemy, że on to do nas kieruje, to żeby to nagrodzić. To nie musi być forma nagrody jedzeniowej, to może być forma wybuchu radości, przytulenia dziecka. Ustalmy tak z terapeutą, jak on to robi i róbmy to samo, dlatego że Dziecko musi wiedzieć, że jest jakby za to samo nagradzane, tak? W każdej sytuacji i że to jego zachowanie jest dobre, odpowiednie i fajnie, że się tak zachował, że nauczył się czegoś nowego. My się z tego cieszymy tak samo, jak cieszy się terapeuta na terapii. Bo wydaje mi się, że najgorsze jest, jeżeli my nie do końca wierzymy, nie do końca ufamy i tak naprawdę w domu tego później nie realizujemy. To dziecko żyje w takim świecie jednym na terapii i drugim domowym. I to się nijak mu nie gra. I wydaje mi się, że nawet jak my jako dorośli mielibyśmy tak funkcjonować w tych dwóch różnych światach, to byłoby to dla nas trudne. Więc myślę sobie, że jeżeli już wybierzemy terapię, formę terapii, terapeutę, naprawdę zaufajmy tej osobie. Jeśli mamy wątpliwości, powiedzmy wprost tej osobie: nie jestem pewna, czy to, co robisz, jest dobre. Wytłumacz mi, dlaczego tak robisz. I myślę, że to jest najważniejsze, tak? Zaufanie i rozmowa z tym terapeutą.
Jakby ja też nie daję rodzicowi 100% pewności, że osiągniemy wszystko to, co sobie założyłam, tak? Bo może być tak, że no się nie uda, tak? Ale ja nigdy nie powiem rodzicowi, że nie warto, tak? Zawsze warto próbować i zawsze właśnie warto dać temu dziecku szansę i też jakby dać szansę rodzicowi na to, żeby się oswoiło jakby z tym, że może się nie udać mimo wszystko.
Bo dzieci mają z reguły nie jednego terapeutę. Chodzą na różne terapie, gdzieś tam jeszcze na zewnątrz. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby ci terapeuci ze sobą również współpracowali, bo niestety obserwuje się bardzo duże rozbieżności nawet między metodami, tak? My zawsze jak ustalamy harmonogram pracy i formy terapii, które powinny być podjęte krok po kroku, żeby nic nam się nie nakładało ze sobą, tak? Wiadomo, że jak jest jedna neurostymulacja, to nie można jednocześnie robić drugiej neurostymulacji. Trzeba tam te 6 miesięcy odczekać. Ale jeżeli terapeuta integracji sensorycznej nie będzie współpracował z terapeutą wiodącym, zawsze musi być ktoś wiodący, wiadomo, czyli ten terapeuta, który najwięcej czasu spędza, to żadna terapia nie przyniesie skutku takiego, jakbyśmy chcieli osiągnąć.
Drugiego kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, dlatego wiele budynków, jak mówiłam na początku, zaświeci się na niebiesko. Na przykład w Pruszczu Gdańskim niebieski stanie się komin cukrowni. A już dziś w imieniu Stowarzyszenia Nasz Autyzm z Pruszcza Gdańskiego zapraszam Państwa na kolorowy przemarsz, który będzie miał miejsce 7 kwietnia w ramach happeningu Ja i Autyzm w okolicach Alei Walonga w Pruszczu. Będą tam występy, konkursy dla dzieci i licytacje. Na przykład będzie można wylicytować plakat z autografami zawodników Lechii, a także bilety czy koszulki, a pieniądze z licytacji zasilą konto stowarzyszenia, które pomaga rodzinom i dzieciom z autyzmem. Była to audycja Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję. Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot.